Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Prezydent Andrzej Duda spotkał się w czwartek z premierem Mateuszem Morawieckim w sprawie rekonstrukcji rządu.
Ma to związek z odejściem kilku ministrów, którzy uzyskali mandat europosła. Do zmian w składzie Rady Ministrów ma dojść w przyszłym tygodniu.
Minister Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta, powiedział, że rekonstrukcja będzie dość szeroka. Prezydent Andrzej Duda zgłosił też swoje propozycje.
To była taka rozmowa na temat, no oczywiście personaliów, bo mówimy o personaliach. Zgłosił kilka kandydatur osób, które mogłyby objąć stanowiska nie tylko ministrów, ale także proszę pamiętać, że mówimy o stanowiskach wiceministrów, bo tutaj też przecież te zmiany następują. Więc ta dyskusja jeszcze będzie chwilę trwała.
Na temat zmian w rządzie w środę rozmawiało kierownictwo PiS-u. W spotkaniu uczestniczyli prezes partii Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki.
W niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego mandat uzyskało kilku ministrów, między innymi szef MSWiA Joachim Brudziński, minister rodziny Elżbieta Rafalska i szefowa MEN-u Anna Zalewska. Do Brukseli pojedzie także wicepremier Beata Szydło.
Wrocławski Sąd Okręgowy wydał europejski nakaz aresztowania Jana S., handlarza dopalaczami, podejrzanego o podżeganie do zabójstwa kilku osób, m.in. ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry.
Nakaz, jak poinformował rzecznik sądu sędzia Marek Poteralski, wydano 22 maja. O szczegółach śledztwa napisał z kolei jeden z dzienników.
Według jego informacji 28-letni Jan S. oferował za zabicie Zbigniewa Ziobry 100 tysięcy złotych. Wśród sposobów, jakie wskazał, były m.in. podanie trucizny czy podłożenie bomby. Boss branży dopalaczowej wskazywał, że minister i przepisy, które wprowadził, przeszkadzają mu w prowadzeniu nielegalnego biznesu.
Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik, komentując sprawę, podkreśla, podobnie jak sam minister Ziobro, iż dowodzi ona, że resort walcząc z bandytami idzie dobrą drogą.
To oznacza, że państwo działa, to oznacza, że my się nie cofniemy, to oznacza, że przecięto różnego rodzaju interesy półświatka, tych, którzy zarabiają wielkie pieniądze, wykorzystując luki różnego rodzaju. Kwestia dopalaczy to jeden z takich obszarów, gdzie pan minister Zbigniew Ziobro wydał taką bezwzględną walkę. Przecież trzeba to powiedzieć, że to właśnie jego polecenie spowodowało, że wszystkie wydziały zamiejscowe do spraw przestępczości zorganizowanej korupcji prokuratury krajowej, czyli ten najwyższy, można powiedzieć, szczebel prokuratorów i śledczych został zaangażowany do tego, żeby zwalczać tego rodzaju przestępczość.
Sprawa podżegania do zabójstwa ministra Ziobry miała wyjść na jaw po tym, gdy w ubiegłym roku policja rozbiła grupę przestępczą handlującą dopalaczami, w której działał Jan S. Choć S. wtedy nie wpadł i jest poszukiwany w całej Europie, to śledczy mieli zatrzymać jego chemika, któremu zlecił zabójstwo i on zeznaje.
Jan S. w ubiegłym roku siedział już w areszcie w Holandii, ale wyszedł i zniknął. Śledztwo w jego sprawie prowadzi Dolnośląski Wydział Prokuratury Krajowej.
Wciąż nie wiadomo, kiedy poznamy ustalenia raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie nadzoru nad spółką GetBack.
W czwartek po raz kolejny zebrała się sejmowa podkomisja nadzwyczajna zajmująca się sprawą afery. W parlamencie była redaktor Zuzanna Dąbrowska.
W skali kraju straty poniesione przez obligatariuszy osoby fizyczne poszkodowane w aferze GetBack szacowane są na ponad 2 miliardy złotych. Pieniądze straciło około 10 tysięcy osób. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zapewnia, że działania zapobiegające temu procederowi wprowadził od razu w chwili pojawienia się pierwszej informacji o nieprawidłowościach. Do UKNF wpłynęło wtedy pismo od sygnalisty. Poszkodowani twierdzą jednak, że ani w przeszłości, ani obecnie urząd nie działa. Idea Bank, który był jednym z oferentów obligacji GetBack, wciąż nie zwraca ludziom ich pieniędzy. Poszkodowani domagają się działań KNF na rzecz zwrotu środków. Osoby, które straciły pieniądze, twierdzą, że zostały namówione na zakup obligacji GetBack podstępem. Jedną z nich jest Michał Pieczonko, członek Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack.
Czuję się oszukany. Oczywiście moje pieniądze były w banku. W banku mnie wezwano, żeby przedstawić mi lepszą propozycję. Ja się na to zgodziłem. Wierzyłem, że to jest, no nie jest to jakiś parabank, tylko jest to uczciwie przedstawione. A później się okazało, okazało, jak się okazało, i że nie tylko ja, tylko tysiące ludzi. Był to po prostu sposób na wyciąganie tych pieniędzy. To była jakaś zaplanowana taka, uważam, historia. Banki, które też podobno kupowały takie obligacje, miały gwarantowane, jakoś zabezpieczone te obligacje, a myśmy nie mieli zabezpieczonych.
Poszkodowani chcą powołania specjalnego funduszu dla poszkodowanych. Od ubiegłego roku trwa śledztwo w sprawie afery GetBack nadzorowane przez warszawską prokuraturę regionalną. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W Warszawie trwa dwudniowa konferencja pod tytułem Jan Paweł II – Fundamenty demokracji. Spotkanie odbywa się w sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski.
Konferencja wpisuje się w 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz 30-lecie odzyskania wolności.
W spotkaniu biorą udział m.in. parlamentarzyści, samorządowcy i historycy. Spotkanie zainaugurował marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Polityk podkreślił, że Jan Paweł II miał kluczową rolę w upadku komunizmu.
Uważamy za oczywistość ogromny wpływ papieża i Kościoła katolickiego na proces upadku komunizmu oraz na powstawanie suwerennych, demokratycznych państw w Europie Środkowej i Wschodniej. Wspierając te zmiany, Jan Paweł II mówił nam, jak budować sprawiedliwe państwo, jak utrwalać związki polityki z etyką. Konsekwentnie uświadamiał, że demokracja musi mieć aksjologiczne fundamenty. Mówił o groźbie sprzymierzenia się demokracji z relatywizmem etycznym, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm.
Podczas konferencji w czwartek odczytany został też list premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu wskazał, że trudno sobie wyobrazić dalsze losy Polski bez wydarzenia, jakim była pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski.
Papież Polak pierwszy raz złożył wizytę apostolską w naszym kraju 2 czerwca 1979 roku. Pielgrzymka trwała 9 dni.
Para prezydencka oraz minister obrony wzięli udział w czwartek w uroczystości otwarcia zmodernizowanej kliniki pediatrii, nefrologii i alergologii dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.
Klinika została gruntownie odnowiona, przebudowano wszystkie pomieszczenia, wymieniono też wszystkie instalacje.
Powstały komfortowe, klimatyzowane sale chorych, wyposażone w łazienki. Pracownie wyposażono w nowoczesny sprzęt diagnostyczno-leczniczy.
Prezydent Andrzej Duda w swoim przemówieniu wskazywał na znaczenie placówki.
Dla mnie to jest bardzo wzruszający moment. Po pierwsze dlatego, że uroczyście dzisiaj otwieramy w przededniu Dnia Dziecka klinikę pediatrii zmodernizowaną tutaj w Wojskowym Instytucie Medycznym, a więc coś, co będzie służyło zdrowiu naszych dzieci. Mówię naszych, bo przecież pracujący tutaj lekarze i personel medyczny pomagają wszystkim dzieciom, które tej pomocy potrzebują i które się tutaj do nich zgłoszą. Jestem Państwu za to ogromnie wdzięczny.
Andrzej Duda podkreślał też, że dzięki podniesieniu na wyższy poziom opieki nad dziećmi w Wojskowym Instytucie Medycznym żołnierze i rodziny wojskowe będą mogli być spokojniejsi.
Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak mówił z kolei, że jest dumny z tego, że Wojskowy Instytut Medyczny tak pięknie się rozwija.
Spółka Ruch czeka na pisemne uzasadnienie orzeczenia sądu i będzie je skarżyć do sądu drugiej instancji, zapowiedział rzecznik spółki.
Warszawski Sąd Restrukturyzacyjny odmówił zatwierdzenia układów Ruchu z wierzycielami. Uwzględnił ich zastrzeżenia m.in. w sprawie powołania Rady Wierzycieli czy dostępu do informacji.
Spółka nie zgadza się z tymi postanowieniami. Zarówno Alior Bank, jak i PKN Orlen podtrzymują zaangażowanie w restrukturyzację spółki.
Koncern paliwowy poinformował, że projekt przejęcia dystrybutora prasy wpisuje się w strategiczne założenia biznesowe, zakładające dynamiczny rozwój segmentu detalicznego.
Tym bardziej decyzja sądu jest zaskakująca i niezrozumiała, powiedział rzecznik ruchu Wojciech Paczyński. Zadeklarował kolejne kroki spółki.
15 kwietnia odbyło się głosowanie, w którym wydawcy prasy przyjęli proponowane rozwiązania układowe, czyli dali jasny sygnał, że chcą tej formy restrukturyzacji ruchu i chcą dalej robić biznes, prowadzić działalność operacyjną z spółką. Mimo wszystko sąd wydał orzeczenie, w którym odrzucił postanowienia układowe. My na pewno jako spółka będziemy składać zażalenie do drugiej instancji. Poparcie dla trwającego procesu restrukturyzacji ruchu wyraziły spółki takie jak Orlen czy Alior Bank. To też jest dla nas takim dodatkowym parciem. Myślę, że tutaj nie mówimy tylko o tym, czy firma, która ma 100 lat, przetrwa, tylko mówimy o kształcie rynku dystrybucji prasy, który będzie funkcjonował w najbliższej przyszłości. To cel nie tylko społeczny, ale też biznesowy, operacyjny. No i też myślę taki silnie zakorzeniony w historii polskiego biznesu.
Wierzyciele ruchu, m.in. Orlen, zgodzili się na umorzenie spółce części zadłużenia. Na mocy dotychczasowych ustaleń ich wartość spadła do 40 milionów złotych.
Tymczasem dystrybutor prasy Garmont uważa, że ratowanie ruchu przez Orlen, PZU i Alior to niedozwolona pomoc publiczna. Konkurent złożył w tej sprawie skargę do Komisji Europejskiej, napisał jeden z dzienników.
Ruch to jedna z najbardziej znanych polskich marek. Kolportaż spółki dociera do około 20 tysięcy punktów i generuje rocznie obrót na około 500 milionów złotych.
Polska oczekuje usunięcia tablic ustawionych przy miejscu katastrofy smoleńskiej, które przedstawiają przyczyny katastrofy zawarte w rosyjskim raporcie MAK-u. Polskie MSZ domaga się także od Rosji wyjaśnień w tej sprawie.
Tablice postawiła w poniedziałek Fundacja Pomocy w Pojednaniu Narodów Uczestniczących w Konfliktach Wojskowych. Jej przedstawiciel twierdzi, że wyjaśniają one ludzką tragedię. Tekst na tablicach jest w języku rosyjskim.
Nasza dyplomacja zareagowała w tej sprawie natychmiast. Stanowisko otrzymał następnego dnia ambasador Rosji w Polsce, powiedziała rzecznik MSZ Ewa Suwara.
Podsekretarz stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pan Marcin Przydacz, spotkał się, przekazał stanowisko Polski ambasadorowi Federacji Rosyjskiej i w czasie tego spotkania, które miało miejsce w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, przekazano stronie rosyjskiej, że zarówno treść, jak i samo postawienie tablic nie zostało uzgodnione ze stroną polską. I w związku z tym oczekujemy w tej sprawie na wyjaśnienia i oczekujemy usunięcia tablic, jak i niezwłocznego wprowadzenia w życie polsko-rosyjskich uzgodnień dotyczących budowy pomnika ofiar na miejscu katastrofy.
Przypomnijmy, rosyjski międzypaństwowy komitet lotniczy uznał m.in., że do tragedii doszło z powodu nieprawidłowych działań załogi.
Katastrofa miała miejsce 10 kwietnia 2010 roku. Zginęło w niej 96 osób, w tym m.in. prezydent Lech Kaczyński. Do dziś trwa śledztwo w tej sprawie.
Izraelski parlament przegłosował decyzję o samorozwiązaniu w związku z trudnością w sformowaniu rządu. Kolejne wybory planowane są na 17 września.
W środę upłynął ustawowy termin sformułowania koalicji rządzącej. Tę misję powierzono liderowi partii Likud, Benjaminowi Netanyahu. Wcześniej apelował on do szefa partii Nasz Dom Izrael o przystąpienie do sojuszu rządowego.
Przyczynami braku utworzenia koalicji mogą być m.in. tarcia na prawicy izraelskiej sceny politycznej oraz zarzuty korupcyjne wobec Netanyahu. Rzeczywiście premier miał dość trudne zadanie, ocenia dr Artur Skorek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W Izraelu zawsze było trudno sformować rząd ze względu na głębokie podziały i polityczne, i kulturowe, i religijne, i etniczne, które przekładają się także na rozdrobnienie partyjne, czemu sprzyja dodatkowo niski próg wyborczy, a więc dość powiedzieć, że Benjamin Netanyahu, który próbował formować ten rząd, musiał rozmawiać z 6 listami wyborczymi, w tym 2 z tych list wyborczych składały się z 2 i 3 partii, więc tak naprawdę próbował łączyć interesy 9 różnych ugrupowań. Nie udało się połączyć tych interesów, w tym bezpośrednią przyczyną fiaska rozmów koalicyjnych były różnice zdań pomiędzy świecką partią Izrael Bejtenu, partiami ultraortodoksyjnych Żydów, najbardziej konserwatywnej części społeczeństwa.
Nigdy w historii izraelskiego parlamentaryzmu nie zdarzyło się, żeby któraś z partii zdobyła bezwzględną większość. Wszystkie rządy musiały powstawać na zasadzie zawieranych koalicji.
Wymusza to na zwycięskiej partii zawieranie różnych sojuszy i prowadzenie polityki kompromisu. W ten sposób małe polityczne ugrupowania mogą wetować i dyktować warunki ważnych decyzji politycznych podejmowanych w państwie.
W sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu trwają Dni Krzyżowe. Są to 3 dni błagalnej modlitwy przed uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego.
Wierni, którzy przybyli w czwartek do toruńskiej świątyni, prosili Boga o urodzaje. W piątek będą modlić się o zachowanie od klęsk żywiołowych, a w następnym dniu o to, by na świecie nie było głodu. W południe sprawowane są msze święte, a po nich odbywają się procesje błagalne.
Ojciec Andrzej Laskosz, kustosz sanktuarium, podkreśla, że o modlitwę w tych intencjach prosili wierni.
To jest wyjątkowy kościół i tutaj cała Polska i Polacy z zagranicy, bardzo wiele osób też dzwoni, no i widzą, co się dzieje, że jest powódź, że jest kataklizm, że są trąby powietrzne, które przecież jakoś tak w Polsce nie były widoczne do tej pory. No i też widzą, co się dzieje chociażby w Afryce. W Polsce, Bogu dzięki, nie ma głodu, ale no starsi Polacy na pewno sobie przypominają II wojna światowa i głód ogromny, więc my nie chcemy, żeby głód panował na świecie i w Polsce. Dlatego chcemy słuchać też zwyczajnych ludzi, którzy proszą o modlitwę i taka modlitwa wyjątkowa to są właśnie Dni Krzyżowe.
Dni Krzyżowe odbywające się w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu potrwają do soboty.
Tradycja tak zwanych Dni Krzyżowych sięga V wieku. Narodziła się we Francji, którą około 450 roku nawiedziły gwałtowne klęski żywiołowe. Święty Mamert, biskup Wiena, nakazał wówczas odprawianie procesji błagalnych na 3 dni przed wniebowstąpieniem.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.